Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział siódmy. Ukraina, Rosja, Władywostok, 1992 rok. Moja piąta wędrówka w 1991 roku po krajach SNG przeciągnęła się 39 dni na rok bieżący. Obecna trwała 71 dni, od 29 marca do 7 kwietnia, czyli w 1992 roku spędziłem w tych krajach 110 dni. Tym razem podróż na Sybir odbyłem z Wurlem i jego synem Zbyszkiem. Na Ukrainę pojechaliśmy samochodem Wiktora, przewożąc przez granicę dużo literatury, garderobę i żywność. Do 5 kwietnia jeździliśmy samochodem do Nowowołyńska, Nowogrodu Wołyńskiego, Żytomierza i Białej Cerkwi, gdzie przeprowadziliśmy wiele budujących rozmów na tematy biblijne. 5 kwietnia byliśmy na zebraniu w Orłówce, a 6 kwietnia wyjechaliśmy do Moskwy, gdzie przebywaliśmy 2 dni. Nawiązałem liczne kontakty i zmieniłem tłumaczkę 3 tomu Alii. 9 kwietnia wyjechaliśmy do Tłumu, dokąd przybyliśmy po 3,5 dobach jazdy pociągiem, 12 kwietnia 1992 roku. 15 kwietnia usłużyliśmy w dorocznym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej. 16 kwietnia wieczorem odjechałem sam do Władywostoku, by po 3,5 dobach dotrzeć tam 20 kwietnia. Z Moskwy do Tłumu jest 4800 km, a do Władywostoku też nie bliżej, tak, że w obie strony na samym terytorium SNG przejechałem na swój koszt ponad 20 tysięcy km. Po tygodniowym, owocnym pobycie, 27 kwietnia wyjechałem z Władywostoku. Na 2 dni zatrzymałem się w Chabarowsku. W domu, w Lublinie, zostawiłem młodego brata z Jałty, który będąc milicjantem nawrócił się i został ochrzczony. Jego brat przyjął mnie w Chabarowsku bardzo serdecznie, ale zorientowałem się, że w jednopokojowym mieszkaniu, w którym mieszka 5 osób, byłbym dla nich ciężarem. Przeniosłem się więc do baptysty, który przed kilku laty uradował się prawdami prezentowanymi w pierwszym tomie, i w liście do Jana wyrażał swoją radość z tego powodu. Została ona zagaszona, gdy w złym świetle zaczęto przedstawiać autora tej książki. Aleksander prosił mnie, bym mu przysłał jego obiektywną biografię, co zobligowało mnie do zajęcia się w zimie pisaniem historii ruchu badaczy Pisma Świętego. Zostawiłem mu kserokopię 16 tomu. Obiecał napisać Janowi swoją opinię na jego temat. Nie miałem czasu odwiedzić zamieszkałego obecnie w Chabarowsku, a znanego mi z opowiadań na Krymie, byłego członka Sowiet Cerkwie i Germaniuka. Jako jedyny służyciel na Dalekim Wschodzie, Jakucja, Magadan, Chabarowski i kraj, jest rukopołożonym prezbiterem unierejestrowanych baptystów. Tylko dla takich są zarezerwowane pewne rodzaje usług, jak prepodawanie w przełamleniu chleba, wieczerza, i tym podobne. Miałem okazję zapoznać się z broszurą pod tytułem Pryncypia Baptyzmu napisaną przez dziadka Georgija Winca. Przedstawiono w niej w sposób klarowny ustrój czystego kongregacjonalizmu, w którym zbór, a nie jego słudzy ordynują sług i zarządzają kościołem. Dziś, niewiele pozostało z tej idealnej struktury, a klerykaliści pod różnymi postaciami, jak na przykład rukopołożenie, koncentrują władzę w swoich rękach, a duch sekciarski jest wszechobecny. Utrudnia to bardzo kontakty z ludźmi innej konfesji. Zapytałem też proboszcza w Tomsku, jak duża jest jego parafia, odpowiedział, trochę większa terytorialnie od Polski. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeden człowiek nie jest w stanie sprostać potrzebom rzymskokatolików na tamtym terenie i w takich sytuacjach sakramenty i przepisy prawa kanonicznego to czysta fikcja. Tak to się przedstawia druga strona medalu rządów klerykalnych w kościele. W niedzielę rano, 3 maja pominąłem Irkuck, w którym chciałem być, ale dobro zboru w Tłumie narzuciło ten priorytet. Nie zastałem już Wiktora z synem, którzy wcześniej odjechali. Spędziłem w Tłumie pracowicie 4 dni, nie mogąc się nadziwić, jak głęboko zaawansowane są w znajomości Biblii siostry, od lat nie mające starszych. Lukę tę wypełnia im literatura prawdy i jej autorytet, oraz autorzy, którzy po swej śmierci spełniają funkcję pastorów tej gromadki. Usiłowałem też pomóc uwikłanej słabościami osobie w nawiązaniu łączności ze zborem. 8 maja byłem już w Krasnojarsku. Jeszcze w epoce chruszczowowsko-breżniewowskiej Jan wysyłał w listach poszczególne rozdziały 1 tomu. Były to dla nich pierwsze jaskółki z zagranicy, a interpretacja Biblii w tym ujęciu została przyjęta z wielkim ocenieniem. Szatan był jednak czujny i zdołał zastraszyć tych, którzy pierwotnie okazali entuzjazm dla prawdy, na skutek czego upodobnili się do Nikodema. W trakcie mojego pobytu w zborze rejestrowanym, starałem się doręczyć rosyjskie ulotki osobom, które rokowały nadzieję, że mogą zainteresować się prawdą. Zostawiłem tam też kilka egzemplarzy 1 tomów i kserokopię 16 tomu. W końcowym etapie mego pobytu, na wieczornym zebraniu ogłoszono publicznie, że zostały rozdane listowki z Fiditiel Jehowy, ostrzegając, żeby ostrożnie je czytano. W taki nieprzewidziany przeze mnie sposób została zwrócona uwaga na tę literaturę. Prawda spełniła dla tamtejszych chrześcijan swe zadanie, przywiązała wrogo usposobionych do niej do ich sekty, niektórym pomogła uwolnić się z sekciarskich złudzeń, opowiedzieć się po stronie prawdy, żyć w niej i dla niej. Następnym etapem był Nowosybirsk, a nie Kujbyszew, jak to pierwotnie planowałem. Akurat na czas mego pobytu Bóg przysłał z Nowosybirska do Krasnojarska 2 rodzonych braci, którzy zabrali mnie do siebie. Od rana 12 maja gościłem u tej przykładnej rodziny, gdzie byłem przyjęty w duchu braterskim. Wiele rozmawialiśmy na różne tematy biblijne, zostawiłem im 1 tom i traktaty. Sądzę, że będzie to dobry przyczółek dla kolejnych misjonarzy, oświeconych prawdą. Tam też znajdują przystań różni misjonarze z zachodu. Również odnowiłem kontakt z zapoznanym w Lublinie młodym Żydem luteraninem, który zna język angielski, wyjeżdża na zachód na różne konferencje, bo aktualnie pracuje jako egzegeta w syberyjskiej misji. Jest koniecznym zaopatrzenie Wsiewołoda, jak i wielu jemu podobnych w literaturę prawdy w języku angielskim. No cóż, przedstawiciele Sieremy na Polskę jej nie posiada, a na wysłane na zachód adresy nie przysłano żadnego egzemplarza. Z Nowosybirska wyjechałem 15 maja i już po południu byłem w Tomsku, gdzie oczekiwał na mnie puławianin Marek, który wraz ze swą małżonką, rodem z Łukowa, oboje psycholodzy, pracują na tamtejszym uniwersytecie. Otrzymują łącznie 3000 rubli tytułem wynagrodzenia, co po przeliczeniu wynosi 300 tysięcy złotych miesięcznie. U nas w kraju niemal każda grupa społeczna z pustej kasy państwowej usiłuje wyrwać dla siebie jak najwięcej pieniędzy, przeważnie kosztem innych, co w konsekwencji prowadzi do drukowania pustego pieniądza, a tym samym zwiększa inflację. 2 innych chłopców z Warszawy, z ruchu Metanoi, już rok czasu pracują jako nauczyciele jeszcze dalej na północy, w zimnej Jakucji i Kazachstanie. Gdy się zważy, że ceny na towary są niewspółmiernie wysokie do zarobków, a ponadto, że nie ma tam takiej obfitości produktów jak u nas, to łatwo sobie wyobrazić, jaką karierę robią ci młodzi ludzie kierując się na wschód, a nie na zachód, jak większość polskiej młodzieży. Niech te wprawdzie nieliczne budujące przykłady z rzymskokatolickich kręgów przemówią do wyobraźni tych wszystkich, którzy mają się za lepszych od drugich i w bezczynności misjonarskiej gnuśnieją w kraju. Zamieszkałem u reżysera, Żyda Tolka, który przyjął katolicyzm. To u niego na on czas mieszkało małżeństwo Maczugowie, których byłem gościem. Oprócz podstawowej pracy na uniwersytecie, swój wolny czas poświęcają ludziom szukającym duchowej pomocy w tamtejszym kościele. Wiele osób z innowierczych kręgów nie rozgranicza hierarchii od kościoła rzymskiego czy któregokolwiek innego. Dzięki temu, że znam boski punkt widzenia na te kwestie, jestem w szczęśliwszym położeniu, a to umożliwia mi zajęcie służebnej postawy do nominalnych, usprawiedliwionych i poświęconych ludzi, trochę inaczej myślących jak ja. Ze swej strony przez pozostawioną literaturę i częściowo przez rozmowę jestem w stanie udzielić niektórym z nich pewnej duchowej pomocy. Między innymi miałem ciekawą rozmowę na temat aborcji, zarzucając rzymskiej hierarchii obłudne postępowanie w tej kwestii. Otóż w publicznych dysputach nie eksponuje się wątku teologicznego, najistotniejszego w tej sprawie. Tu chodzi przede wszystkim o duszę nieśmiertelną, jaką w chwili poczęcia, nawet w przypadku gwałtu, Bóg ma udzielać płodowi. Druga sprawa dotyczy kwestii, czy usunięty płód zmartwychwstanie, o ile istotnie jest człowiekiem. Trzecia dotyczy strony jurydycznej. Według hierarchów, naród nie ma moralnego prawa wypowiedzieć się w tej kwestii w referendum, miał jednak prawo, a nawet obowiązek uchwalenia takiej ustawy, ze wszystkich stron atakowany, sejm kontraktowy. Czwarta dotyczy karania więzieniem kobiety, przy równoczesnym rozgrzeszeniu mężczyzny, który jest sprawcą niechcianych porodów. Winą za ten stan rzeczy obarczyłem nauczycieli religijnych, którzy winni pomóc zainteresowanym żyć według biblijnych wzorców. Szczególnie rodziny rzymskokatolickie w Polsce borykają się z tymi problemami, a kler poprzez policyjną tresurę chce edukować społeczność kościoła rzymskiego. Przykład protestanckiej Holandii o najniższym poziomie aborcji i arcykatolickiej Italii, odrzucającej ustawę antyaborcyjną, powinien czegoś nauczyć polskich ortodoksów. W Tomsku mieszka dużo Niemców, członków kilku tamtejszych społeczności religijnych. Z przyjemnością dowiedziałem się, że w księgozbiorze kościoła rzymskiego jest niemiecka wersja alii. Ofiarowałem kompletną niemiecką alię baptystom i mennonitom, powiadamiając luteran, że jest ona także do ich dyspozycji. Prezbiter zapewniał mnie, że nie będzie ona bezużytecznie leżała. Powiadomiłem też zapoznanego w Moskwie, w synagodze, mennonitę Enca z Karagandy, że w późniejszym terminie może wypożyczyć pierwszy i drugi tom alii, bo trzeci jest już w jego posiadaniu. W miarę możliwości dzieliłem się posiadanymi ulotkami, rozpowszechniłem polskie broszury, zostawiłem pierwszy tom polski osobie głębiej zainteresowanej teologią. Spotkałem też wielu Niemców nasiedleńców z kraju Warty i Łódzkiego, a także jedną siostrę, która zapytała, czy znam Majdan Górny i Tarnawatkę, skąd pochodzi jej rodzina rzucona w czasie I wojny światowej na Sybir. W Tomsku trafiłem także na wizytę pierwszego konsula pana Żurawskiego i radcę kulturalnego ambasady, któremu wręczyłem drugi tom alii. Byłem obecny na koncercie, a potem na spotkaniu z tamtejszą Polonią, co dało mi okazję podzielenia się z niektórymi ulotkami i broszurami. Mając świadomość, że z Irkucka prowadzi tylko jedna kolej żelazna przez Jarosław, obiecałem bratu, który wyszedł do naszego pociągu przejeżdżającego przez to miasto, że w drodze powrotnej wstąpię przy okazji do Rybińska, w którym uprzednio gościłem już dwa razy. Bóg wytyczył mi jednak inną trasę, bo pociąg z Tomska do Moskwy przejeżdża przez Tatarską Republikę Autonomiczną. W czasie mego ostatniego pobytu w Orłówce wziąłem na wszelki wypadek adres do Murata Galijaskorowa, Tatara, zamieszkałego w stolicy tego kraju, Kazaniu. Marat jako nominalny muzułmanin, w czasie ewangelizacji stał się chrześcijaninem, choć nadal miał poważne zastrzeżenia do nauk zniesławiających boski charakter, jak o piekle, czy też do politeistycznych o Trójcy i tym podobne. Stąd też pierwszy tom, jaki otrzymał z trzecich rąk i inna literatura otrzymana z Orłówki i Nowgorodu rozwiązały wszelkie jego wątpliwości. Przyjęcie nauki o restytucji i innych nauk oraz głośne ich propagowanie spowodowało kontrofensywę i dysputę z czołowymi członkami zboru. Prezbiter, Białorusin z Kobrynia, zna polski język. W czasie spotkania i wymiany poglądów ofiarowałem mu drugie wydanie Biblii Dnieckiej. Choć przeczytał pierwszy tom, ale nie dopatrzył się, by wszyscy ludzie obecnie nie wybrani do Kościoła, w Królestwie Chrystusowym mieli szansę zbawienia, którą określał mianem drugiej sposobności. Wykazałem mu, że oni obecnie nie mają żadnej sposobności, ponieważ nie mają słuchu i wzroku, a przede wszystkim wiary. Z kolei podawałem mu wersety, a on odczytywał i na koniec zamilkł. Rozstaliśmy się w duchu pokoju. U tatarskiego młodego, miłego małżeństwa spędziłem dwa dni odpowiadając na wiele pytań. Z wielkim zainteresowaniem obserwowałem przykładne życie tej rodziny i ich pełne szacunku odnoszenie się do rodziców z obu stron. Oby było więcej takich rodzin, jak ta w Kazaniu i Nowosybirsku, których życie jest pieczęcią ich wiary. Żydzi w Rosji. 23 maja w drodze powrotnej do Moskwy, na stacji w Kazaniu spotkałem duże zgromadzenie Żydów, żegnających współziomków wyjeżdżających do Izraela. Wśród nich byli też tacy, których rodziny dawniej mieszkały w Polsce. Podarowałem im drugi tom Alii, o czym jeden z nich głośno obwieścił wszystkim zebranym. Pytali, czy dobrze robią wyjeżdżając, co dało mi okazję do wyrażenia gorącej aprobaty. W Tatarstanie czują się oni bardzo dobrze, gdyż jak mi mówili, że starają się uchodzić za Tatarów. Niemniej, żegnali się z odjeżdżającymi obietnicą, że wkrótce spotkają się w Izraelu. Obciążony bagażem z książkami i rzeczami osobistymi nie byłem w stanie zatrzymać się w Birobidżanie, żydowskim autonomicznym okręgu w Chabarowskim kraju. Dowiedziałem się jednak, że wyjechało stamtąd w ostatnich 2 latach ponad 2100 rodzin, a było tam niewiele ponad 10 tysięcy Żydów. Kilka rodzin wróciło z powrotem. Do Birobidżanu przyjeżdżają z Izraela zespoły artystyczne i jest tam prowadzona agitacja na rzecz wyjazdu do Izraela. W trakcie ostatniego pobytu w Moskwie, gdzie byłem przez tydzień, mogłem się zorientować o presji, jaka jest wywierana na Żydów, by jak najszybciej opuszczali ten kraj. Na 2 dni przed mym przyjazdem Pamiat zorganizowała manifestację na Placu Czerwonym, w trakcie której oczyszczano to miejsce od biesów, diabłów. Tych egzorcyzmów dokonywał biskup z Francji, Obecnie zamieszkały w Moskwie i mój rozmówca ojciec Oleg Steniajew. Obaj są duchownymi cerkwi zarubieżnej, zagranicznej, podległej patriarsze w Nowym Jorku. Objechali oni wokół Moskwy na czele kawalkady 300 samochodów, obwieszczających klaksonami nową erę walki z wszystkimi i wszystkim. Na pierwszy plan idą Żydzi, którzy zgodnie z Bożą wolą muszą opuścić Rosję, a po nich przewidują do wysiedlenia rzymskokatolików. O innych nie wspominano. Zostanie przywrócony carat, bez którego Rosja nie może istnieć. Demokracja jest obrzydzana jak to jest tylko możliwe. Zadniestrze, to ziemia rosyjska i dla jej obrony wyjechało tam z Moskwy 300 ochotników, jak mówiono, by bronić ruskie dzieci i kobiety, które tam są zabijane przez Mołdawian. Za dobrowolcami pojadą duchowni, by przygotowywać ludzi na śmierć. Ukraina nie może istnieć bez Rosji, a Rosja bez Ukrainy. Stwierdzają wręcz, że dla realizacji tych celów, wojna domowa jest nieunikniona. Miałem propozycję, bym udał się do kwatery głównej Pamiati, aby od jej przywódcy uzyskać informacje z pierwszej ręki. Jednakże nie było ku temu okazji. Ten ślepy fanatyzm nacjonalistów i monarchistów rosyjskich może przerazić każdego, zdrowo myślącego człowieka. Propaganda antyżydowska przechodzi wszelkie wyobrażenie. W licznych pismach i gazetach przedstawia się Żydów w najciemniejszych barwach. Jako wiarygodne dokumenty przyjmuje się falsyfikaty protokołów mędrców Syjonu, wersje o mordach rytualnych, orgiach w czasie nabożeństw i tym podobne i tym podobne. Zadawałem sobie pytanie, do jakiego kręgu odbiorców są adresowane tego rodzaju insynuacje? Rosyjscy antysemici czynią wszystko, by propagandą prześcignąć Goebbelsa, a w stylu Eichmanna i Globocnika ostrzą przysłowiowe noże na swych Żydów. Ogólna sytuacja. Na skutek wprowadzenia wolnych cen, pojawiły się towary na rynku i w sklepach. Ceny w stosunku do zarobków są jednak niewspółmiernie wysokie. Od kilku miesięcy w różnych przedsiębiorstwach pracownicy, a także emeryci nie otrzymują należnych pensji. W innych krajach byłoby to wręcz niemożliwe do zaakceptowania, ale w krajach SNG, do tego rodzaju sytuacji ludzie się już przyzwyczaili. Z każdym dniem pogłębia się recesja i inflacja. Komuniści wymordowali najlepszych wytwórców produkcji rolnej zwanych kułakami, zniszczyli klasę chłopską i dziś nie na wiele zdadzą się wysiłki obdarowania ziemią wydziedziczonej warstwy robotników rolnych. Niemal wszystkie dziedziny życia są pod kontrolą wszelakiego rodzaju mafii, które zdzierają słone haracze od wszystkich ludzi interesu. Deptak moskiewski przy ulicy Arbat, dla turysty z zachodu jawi się jako wesoły, barwny jarmark z wszelkiego rodzaju matroszkami i innymi suwenirami. Jednak mało kto wie, że każdy sprzedający płaci mafii regularnie daniny, za pierwszy miesiąc $40, za każdy następny $20. Biada temu, kto by się ośmielił zaprotestować lub uchylać od uiszczenia wyznaczonej kwoty. Oglądałem w tamtejszej telewizji taki oto obraz, w okręgu kuzbaskim, niedaleko Tomska, rolnikom, którzy wzięli w dzierżawę ziemię, mafia wyznaczyła od dochodów 10% okupu. Gdy jeden śmiałek odmówił, spalono mu zabudowania. W trakcie konfrontacji zbrojnej zabito jednego rekietiora, bandytę. W celu zorganizowania samoobrony, władze były zmuszone wręczyć tej ludności broń palną. Jeden z wierzących otworzył w Moskwie sklep z pieczywem, mówił mi, że nie wie co ma robić, gdy mafiozi zgłoszą się do niego po pieniądze. Sądzę, że żaden biznesmen z Zachodu nie jest w stanie utrzymać się na tamtym terenie bez wejścia w ugodę z jakąś mafią. Tylko Królestwo Boże i rządy Żelaznej Laski będą w stanie położyć kres tej anarchii, panującej nieomal w każdej dziedzinie życia tych narodów. Nie ma potrzeby przypominania o nacjonalistycznych antagonizmach, bo są to sprawy ogólnie znane. Rosjanie zamieszkali na terenach włączonych do Rosji przez białych i czerwonych carów, ponoszą konsekwencje imperialnej polityki. Można się jednak liczyć, że prześladowanie ludności rosyjskiej na obrzeżach dawnego imperium będzie wodą na młyn dla spotęgowania się rosyjskiego nacjonalizmu, a co za tym idzie do wybuchu wojny domowej, na którą liczą skrajne elementy wielu narodowości krajów SNG. Kościelne niebiosa. Sytuacja niemal we wszystkich kościołach na wschodzie z dnia na dzień coraz bardziej się komplikuje. W wyniku działania Sądu Bożego postępuje objawienie osób, zasad i rzeczy, na skutek czego kościelnictwo ulega dalszemu rozczłonkowaniu. Na ostatnim zgromadzeniu biskupów Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi w Kijowie ogłoszono secesję od Cerkwi Moskiewskiej. Zorganizowany przez biskupów wschodniej Ukrainy przeciwstawny synod w Charkowie opowiedział się za utrzymaniem dotychczasowych więzi z Moskwą. Zaistniałego rozkładu nikt już nie zdoła zahamować. Te same zjawiska występują i w innych podzielonych frakcjach Kościoła Wschodniego. Baptyści nadal są podzieleni na dwa przeciwstawne odłamy. Niezależnie od tego, od obu frakcji odrywają się zbory, lub tworzone są nowe na zasadach autonomii, ale część z nich tworzy już nowe alianse. Zbory podległe Sowiet Cerkwie uważają się, podobnie jak u nowacjan i donatystów, za czystych, a oponentów za nieczystych. Na nowych świętych kreuje tych spośród siebie, którzy siedzieli za swe przekonania w więzieniach i łagrach sowieckich. Członkom WSiechB odmawia się udziału w comiesięcznym prełamleniu chleba, a swych członków wyłącza ze społeczności i utrzymywania więzi, czy brania udziału we wspólnych kampaniach misyjnych. Skrajny fanatyzm i duch sekciarski przejawia się po jednej i drugiej stronie. Przytoczony wyżej przykład z Krasnojarska jest tego dobitnym przejawem. Jest to bardzo dziwne zjawisko, że ludzie będąc sami dyskryminowani, tak łatwo z pozycji prześladowanych stają się prześladowcami drugich. Sprawę poglądów nie chcą poddać pod obiektywny osąd Biblii, a raczej stosują metodę łapaj złodzieja. Zupełnie inną postawę zajął zbór Sowiet Cerkwie i w Szachtach, w którym działał więzień sumienia więziony przez okres 21 lat Nikołaj Georgii Baturin, urodzony w 1927 roku. W tym zborze usłużyłem w jesieni ubiegłego roku, a Jana trzykrotnie zapraszano do usługi. Dużą winę w uprzedzeniu ludzi do prawdy na czasie, przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18, ponoszą świadkowie Jehowy, jako rzekomi kontynuatorzy nauk i praktyk pastora C. Russella. Nauczają oni, że zbawienie jest możliwe do osiągnięcia tylko w ramach ich społeczności, jako drugiej arce Noego, a śmiercią wieczną, którą grożą wszystkim, którzy nie ugną się przed tym szantażem, określanym mianem Ewangelii, na którą tylko oni mają wyłączny monopol. Takiego rodzaju nauczanie degraduje charaktery i komplikuje życie tych ludzi. We wszystkich sekcjach Wielkiego i Małego Babilonu stykałem się z różnego pokroju Jonaszami, trzema, czterema, którzy pod swoimi sekciarskimi krzewami rycynusowymi oczekują na wieczne unicestwienie pozaobrazowej Niniwy. W Tułnie odwiedziłem polskie małżeństwo, które jeszcze przed II wojną światową w Podhajcach województwo tarnopolskie przyjęło nauki Rutherforda. Wpoił im pogląd, że wszelka władza świecka jest pochodzenia szatańskiego, a wyższe zwierzchności sprawujące władzę nad drugimi, Rzymian rozdział 13 wersety od 1 do 7, to brooklińska centrala i jej ogólnoświatowe rzekomo teokratyczne agendy. Na szczęście ciało kierownicze już porzuciło tę absurdalną wykładnię, która w państwach totalitarnych tyle nieszczęść przyniosła sfanatyzowanym członkom tej organizacji. Odmawiali oni przyjmowania dowodów tożsamości, a nawet złożenia podpisu na listach płac w miejscach pracy. Ich stosunek do przedstawicieli władz był agresywny, co z kolei zaostrzało stosowane w stosunku do nich represje. W tej chwili istnieje rozłam w organizacji świadków na wschodzie. Ci, którzy spędzili całe lata w więzieniach lub na zesłaniu, nie mogą się pogodzić ze zmianą poglądów centrali w Brooklynie, choćby w kwestii wyższych zwierzchności. Czują się oszukani. Ostatnio przeszło 500 osób z opozycji zorganizowało zjazd w Nowowołyńsku, na którym poddano publicznej krytyce niekonsekwencje w nauczaniu i praktyce, które upodobniają obecnych świadków do innych światowych organizacji. Krzyżanowski z Tłumu ma 91 lat. Za Stalina otrzymał wyrok 25 lat, z czego w łagrach przesiedział 11 lat. Cała rodzina została zesłana na Sybir. Dziś staruszkowie, w dobie wielkiego kryzysu borykają się sami z przeróżnymi problemami i nie są oni już obiektem zainteresowania świadków Jehowy. Poza zebraniami małej grupy świadków w ich mieszkaniu nie służy im nikt konkretną pomocą. Trzeźwo jeszcze myślący w innych kwestiach starzec, w dalszym ciągu jest upity błędami, które im przyniosły tyle nieszczęść, i na swym łożu boleści jeszcze oczekuje na zniszczenie w Armagedonie wszystkich oponentów świadków, poczytując ich za nieprzyjaciół Jehowy. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość świadkom, którzy na tamtym terenie wykonują też dobrą pracę w obalaniu niektórych błędów, jak choćby życia pozagrobowego, Trójcy, oraz propagują nauki o tysiącletnim Królestwie Chrystusa na ziemi. Aby to zadanie mogli wykonać, zostali z Bożego dozwolenia wysiedleni ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej i rozsiani po wszystkich republikach radzieckich. Inne grupy badaczy Pisma Świętego nie przejawiają głębszego zainteresowania tamtymi narodami, więc Bóg posłużył się w tym względzie świadkami. Również adwentyści, pomijając przeróżne ich błędy, wykonują na dość szeroką skalę pożyteczną pracę w zwalczaniu nauki o duszy nieśmiertelnej. We Władywostoku około 3 tygodnie do mego przybycia, misjonarz z USA prowadził 2 razy dziennie publiczne prelekcje w Domu Kultury. W pierwszym okresie jego kazań, 133 osoby przyjęło chrzest wodny. Było to dla mnie prawdziwe łowisko złożone z różnych ludzi z całego miasta i okolic. Byłem tam krótko, ale zdołałem nawiązać liczne kontakty. Rozpowszechniłem dużo traktatów i ponad 10 egzemplarzy pierwszych tomów. Bożą akceptację adwentyści upatrują w darze prorockim, który miał się u nich pojawić w osobie Ellen White. W 13 pytaniach stawianych katechumenom uzależniają udzielenie chrztu od uznania Ellen za prorokinię i adwentystów jako wierny ostatek Kościoła w ostatecznych czasach, a także żądają zerwania łączności z jakimkolwiek innym kościołem chrześcijańskim. Sami oczekują zabrania do nieba, spalenia literalnego ziemi z wyniszczeniem ludzi, i na 1000 lat przeznaczają ziemię na miejsce przebywania szatana i jego aniołów. We Władywostoku zostawiłem 3 tomy Johnsona, Od pierwszego do trzeciego, osobie wykazującej głębsze zainteresowanie prawdą. Adresy tamtejszych Polaków przekazałem ambasadzie w Moskwie, inne podałem do Lwowa, w tym zasygnalizowałem potrzebę zajęcia się Koreańczykami, których szacują na około 700 tysięcy osób. Jakże przejmujące było wyznanie inteligentnej Koreanki. My niczego nie wiemy o Bogu, a i własny język zagubiliśmy. Wielkie jest tam zapotrzebowanie na literaturę, daleko większe jak w europejskiej części SNG. Było mi przyjemnie słyszeć, że kilka osób z Polski brało udział w pracy misyjnej na tamtym terenie, jak też i w Krasnojarsku, Aliny z Kościoła Chrystusowego z Warszawy. Do Moskwy dostarczyłem 10 pierwszych tomów, które błogosławią wierzącego w Jezusa prawdziwego Izraelitę. Jest on moim pełnomocnikiem w sprawach dotyczących ostatecznej redakcji i wydania rosyjskiej Alii. Załatwiłem też sprawę przepisania w języku polskim antologii Ofiar Książąt Wieku Ewangelii jako pierwszego tomu książki Historii Ruchu. Pracę tę za 7 razy niższą opłatą jak w Polsce miały wykonać na komputerze IBM maszynistki polskiej ambasady w Moskwie. Nie ze złej woli z ich strony, z tego jednak nic nie wyszło. W Dziedowsku pod Moskwą nawiązałem kontakty z autonomicznym zborem, który oderwał się od Sowiet Cerkwi. Prezbiterem jest Rumaczek, miły Białorusin spod Brześcia, z którym w czasach prześladowań w konspiracyjnych okolicznościach spotkałem się w moskiewskim metrze. Z jego bratem z szacht zapoznaliśmy się już wcześniej, a bratanicę z mężem gościliśmy u siebie w Lublinie. Podzieliłem się z członkami zboru ulotkami, a prezbiterowi, u którego nocowałem, ofiarowałem polską epifaniczną mannę. 2 dni gościłem w Moskwie u Borysa Kozuszina, Batiuszki, zarubieżnej cerkwi, Żyda, u którego w mieszkaniu odbywają się nabożeństwa. Gospodarz pojechał na dacze, pozostawiając tę swoistą cerkiew z licznymi świętymi mojej pieczy. Po jego powrocie powiedziałem, że żyłem w zgodzie z jego świętymi, równocześnie pytając, czy oni żyją, czy już zmartwychwstali, czy komu są w stanie w czym pomóc i tak dalej. Oczywiście, że na takie pytania każdy, kto opiera się na fundamentalnym kłamstwie szatana, że dusza jest nieśmiertelna, nie może dać sensownej odpowiedzi. Myślę, że niewiele osób z Polski dałoby sobie radę w Moskwie, gdyby nie miało stałego lokum, jak to miało miejsce ze mną. Dzięki telefonom i licznym znajomościom, miałem dach nad głową i mogłem wykonać wiele pracy, ale jest to kropla w morzu w porównaniu do istniejących tam potrzeb. Cóż, nie ma w Polsce chętnych, którzy by mogli i zechcieli popracować misyjnie w tej olbrzymiej aglomeracji. Chociaż byłem już w Nowgorodzie kilka razy, a także wykonują tam pożyteczną pracę bracia z Ukrainy, jakaś siła wewnętrzna nakazała mi tam pojechać, dokąd przybyłem w sobotę 30 maja. Można powiedzieć, że powstał tam nowy zbór i wkrótce odbędzie się chrzest młodych ludzi. 4 osoby z nich uczestniczyły na ostatniej konwencji we Lwowie. 7 posiada oprawione kserokopie 16 tomu, nie szczędząc na ten cel pieniędzy, ku zawstydzeniu innych liczniejszych zborów. Okres letni nie sprzyja pracy misyjnej, bo młodzież jest zaabsorbowana egzaminami, a starsi daczami. Traf chciał, że przede mną gościły u nich 2 rodziny z USA, Bołoga z żoną i małżeństwo amerykańskie. Prośby o pierwszy tom i inną literaturę wysyłane do Daun zainteresowały Amerykanów, którzy wysłali te osoby do Nowgorodu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, a raczej należałoby tego rodzaju posługi ocenić, gdyby na nich nie padł cień. Otóż w przemówieniach do 14-osobowego gremium nie zauważono specjalnych odchyleń od zasad prawdy z wyjątkiem, że roztaczano przed zebranymi perspektywy niezakończonego jeszcze wysokiego powołania do nieśmiertelności w niebie. Natomiast w rozmowie prywatnej Bołoga starał się przekonywać, że wiernym sługą są wszyscy wierzący, że rok proroczy liczy 365 dni, że chronologia jest niewłaściwa, że czasy pogan się nie zakończyły, że Chrystus jeszcze nie przyszedł, ani też nie jest wzbudzony Kościół. Wylewał też przeróżne brudy natury cielesnej na kierownictwo świadków. Jeszcze na Międzynarodowej Konwencji w Austrii rozpoznałem go jako człowieka przewrotnego. Po jego pobycie w Mołdawii, gdy ustaliłem, że kazał wypędzić Polaków, a wówczas on będzie zaopatrywał w literaturę, powiadomiłem o tym kierownictwo Daun. To sprowadziło na mnie ich niełaskę. Dziś, pan jako opiekun swego ludu, wysłał mnie 3 dni po odjeździe tego robotnika, bym zneutralizował jego niszczycielską działalność. W Nowgorodzie dowiedziałem się, że 7 czerwca Młotysz będzie z usługą w Równym. Postanowiłem się z nim spotkać i dlatego pojechałem tylko do Sankt Petersburga, rezygnując z podróży do 3 krajów nadbałtyckich. W Petersburgu miałem bardzo owocne spotkanie z młodym, 29-letnim Igorem, kierownikiem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie, a zarazem polarnikiem, który od 3 lat jest zielonoświątkowcem. Już 2 razy w czasie mych uprzednich odwiedzin w tym mieście, chciałem się z nim spotkać. Tym razem byłem jego gościem, gdzie do godziny 2 w nocy rozmawialiśmy na różne tematy biblijne. O językach obcych i chrzcie ducha dokończyliśmy rano. Wtedy dowiedziałem się, że on nie mówi obcymi językami, tylko angielskim, którego się wyuczył. Nie otrzymują go również inni członkowie tego zboru, legitymujący się wyższym wykształceniem. Jak skonstatował, że szczególnie kobiety są pod działaniem tych niezidentyfikowanych sił. Dało mi to okazję do zdemaskowania cudów i znamion wielkich działających intensywnie w czasie wtórej obecności Chrystusa, 2 Tesaloniczan rozdział 2, werset 9. Pozostawiłem Igorowi 1 tom i nasze ulotki z nadzieją, że prawdy w nich zawarte trafią do światłego umysłu Igora, którego dziadek był prawosławnym popem w Leningradzie. W Petersburgu stwierdziłem, że po 2 miesiącach podróży, doznanych przeżyciach, zaczyna mi już działać mechanicznie, i że nie jestem w stanie w pełni wykorzystać posiadane adresy. Trudno też w lecie znaleźć kogoś w domu. W czasie pobytu w Moskwie, pan Sawicki z Lublina, obecnie pracownik działu konsularnego ambasady, zaproponował mi wyrobienie i od ręki dał mi bezpłatnie zaproszenie na 3 miesiące, które tam kosztuje $15. Był to dla mnie znak, bym jesienią ponownie wyjechał do krajów SNG, a przy okazji do Rumunii. Doprawdy, na każdym kroku widziałem boską opatrzność czuwającą nade mną. Przed wyjazdem z kraju z muzeum w Oświęcimiu otrzymałem 2 900 000 zł za sprzedane tam alije, a z Żydowskiego Instytutu Historycznego przysłano dalsze 500 000. Dosłownie 4 dni przed wyruszeniem w drogę otrzymałem z USA drogą morską 36 sztuk 1 tomów rosyjskich. Powstaje pytanie, czy człowiek byłby w stanie tak zaplanować, by wszystkie te wydarzenia tak precyzyjnie się skumulowały? W czasie podróży ustawicznie upatrywałem boskiego kierownictwa i byłem gotowy poddać się nawet cichemu głosowi Ducha Świętego, na ile tylko byłem go w stanie usłyszeć. Oto jeden z przykładów opatrzności. W tłumie czekamy z siostrą Emmą na przystanku i obok nas stanęła kobieta w wieku 45 lat, jak potem powiedziała, obserwująca nas. Gdy Emmie opowiadałem o perypetiach na granicy, kobieta zapytała, czy jedziemy do Polski. Okazało się, że sama jest Polką. Zaprosiła nas na następny dzień do siebie, dała adres i odjechała. Gdy ją odwiedziliśmy, okazało się, że ojciec był Polakiem, a matka Niemką, która ostatnio stała się świadkiem. Na stole były wyłożone strażnice w polskim i rosyjskim języku. Jej rodzice wyjechali chyba przed I wojną światową na Sybir i w trzech wioskach pod Irkuckiem dotąd żyją tam Polacy, Niemcy i Ukraińcy. Podałem jej adres w ambasadzie, aby otoczyli rodaków opieką. Trudno opisać serdeczność, z jaką nas podejmowała pani Chodakowska Walentyna. Przeszła już 4 zawały serca. Drugi mąż, Mołdawianin, porzucił ją, ale jego 13-letnia córka nie chce być z ojcem i babką na Mołdawii, lecz wychowuje się u swej macochy, co mówi samo za siebie. Akurat przywieźliśmy leki na nadciśnienie, które się przydały. Podałem także jej adres pewnej misjonarce, a Emma roztoczy nad nią duchową opiekę. Nasze zapoznanie na przystanku trwało nie więcej niż 10 minut. Doprawdy, widząc potrzeby tego olbrzymiego pola pracy i swoją niemoc w wykonaniu choćby niektórych posług, mówiłem do siebie, że wielkim grzechem byłoby moje pozostawanie w Polsce. Reasumując, niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy tę historyczną szansę wykorzystuje dla spraw Królestwa Chrystusowego i pożytku bliźnich? Na zakończenie zacytuję fragment z kolejnego godła rocznego z 1992 roku ze sztandaru biblijnego. Obecne powołanie nie jest powołaniem z jednego młyna do drugiego młyna, szkoły teologicznej, lub z jednego łóżka do drugiego łóżka tej samej wielkości, różne wyznania wiary, nie jest ono zgromadzeniem przez jednego człowieka lub wielu ludzi, do siebie lub do nich w nową denominację, lecz zgromadzeniem do Chrystusa, prawdziwego i jedynego mistrza i nauczyciela. Gdzie i kiedy istniało kiedykolwiek przedtem takie powszechne uznanie wszystkich tych, którzy uwierzyli w drogocenną krew Chrystusa, i którzy poświęcili się Jemu, za jeden dom wiary, w którym wszyscy są braćmi, a jednym, jedynym prawodawcą Chrystus, bez względu na ludzkie kreda i dogmaty w odniesieniu do innych przedmiotów. Nigdy i nigdzie od czasów apostolskich tego nie było, o ile możemy to osądzić,